Moi drodzy, dzielę się ostatnio, jak zrozumieć swoje powołanie i właściwie można powiedzieć, no, ale do czego jesteśmy powołani? Po co jest Kościół Jezusa Chrystusa? Po co my jesteśmy tutaj? Aby pośpiewać, aby zebrać się? Przede wszystkim myślę, że to przede wszystkim ten świat, który jest światem stworzonym przez Boga, ale również zepsutym przez ludzi, przez tych, którzy nie idą Bożą drogą, którzy idą swoimi ścieżkami i właściwie od samego początku, kiedy patrzymy się na Ewangelię, jest tam sytuacja, w której przychodzi niesamowita wiadomość do Jerozolimy, do kapłanów, przychodzi niesamowita wiadomość do króla Heroda i wszyscy są ogarnięci lękiem, strachem, wszyscy są przerażeni. Właściwie zamiast się cieszyć, zamiast się radować z tego, że przyszedł Mesjasz, bo przecież przez tyle lat oczekiwano na Niego, a tu w tej sytuacji, kiedy czytamy, to nawet Izraelscy, czyli Żydzi, czy Hebrajczycy, czy jakkolwiek by użyć stwierdzenia, nie byli zainteresowani tym, dlatego że byli zainteresowani sobą, swoją pozycją, swoją karierą. No właściwie ten drugi rozdział jest takim szokującym rozdziałem, drugi rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie nawet posunięto się do tego, aby zabić dzieci. 2000 dzieci zostało wydanych na śmierć. Mędrcy ze wschodu, czyli czarnoksiężnicy, jak w niektórych jest podane, nie przyszli, nie powiedzieli o dziecięciu Jezus, ale poszli inną drogą i dlatego Herod postanowił zabić 2000 dzieci. I dlatego jest ten proroctwo, które jest zawarte w drugim rozdziale, 18 wersecie, które mówi: słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę, Rachel opłakuje dzieci swoje i daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A więc o kogo chodzi? O jakie dzieci? Dlaczego akurat to słowo jest powiedziane? Z względu na to, że Rachel i Jakub to był początek dynastii, plemion izraelskich. Te słowo, które mówi właśnie o tym, że nie ma dzieci już ze względu na co? Ze względu na to, że właśnie serce Izraela jak gdyby obumarło na Boże wołanie, że ludzie są tak bardzo już oddaleni od Boga, że nawet nie wahają się podnieść swoje ręki przeciwko Bogu, przeciwko pomazańcowi Bożemu, ale również zabijają własne dzieci, aby uchronić swoją pozycję. I to jest taka tragiczna historia, o której mówi Ewangelia na samym początku i wyjaśnia, po co Pan Jezus przyszedł na ziemię, właśnie po to, żeby ratować, żeby Bóg właściwie posłał Jezusa Chrystusa, aby ratował ginący świat, czyli ludzi. I to w dzisiejszych czasach wcale się jak gdyby nie zmieniło. Dzisiaj ludzie są właśnie pochłonięci pracą, ludzie nie są zainteresowani Bogiem w takim wymiarze, jakby tego Bóg chciał, a więc jest wiele takich znamion, które są tu zapisane w drugim rozdziale, które się dotyczą do dzisiejszych czasów. I właściwie przychodzi Pan Jezus i powołuje uczniów, powołuje Piotra, przychodzi też również do ziemi tak zwanej Galilei pogan i teraz znowu trzeba było zadać sobie pytanie, dlaczego do Galilei, dlaczego do pogan, dlaczego nie do Izraela? I teraz nie chodzi o to, żeby potępiać Izraela, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że właśnie kiedy człowiek jest bardzo religijny, to nie jest otwarty na przesłanie Boże, dlatego że ta religijność powoduje, że jest zamknięty w pewnych schematach, które właściwie są opisane w Ewangelii Marka, gdzie jest powiedziane, wszak moje imię jest ich na ustach, ich, ale ich serce jest daleko ode mnie. A więc w tej sytuacji przychodzi do Galilei pogan właśnie po to, żeby zwiastować, po to, żeby powołać uczniów. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim czasami ludzie, którzy są oddaleni od Boga i tak zwani poganie, bardzo często mają swoje przeżycia w swoim życiu, przeżyli cokolwiek negatywnego i to otwiera ich serce na szukanie Boga i są bardziej otwarci. I właściwie można to przyrównać do dzisiejszych czasów, kiedy człowiekowi dobrze się powodzi, kiedy ma dobrą pracę, kiedy wystarczająco ma środków, to tak naprawdę Bóg schodzi na drugi plan. A ludzie, którzy są doświadczeni przez życie różnymi negatywnymi sprawami, to powoduje, że zaczynają rzeczywiście szukać Boga I w tym czasie właśnie Bóg objawia się w ich życiu i można było przytoczyć ten werset z księgnika Salomona, że dawno już postanowiono, kim człowiek będzie, lecz nie może się spierać słabszy z silniejszym. I właśnie polega na tym, że to słowo mówi o tym, że Bóg dawno postanowił o szczęściu człowieka, o radości, o zdrowym życiu, o zwycięstwie, ale człowiek spiera się z Bogiem i dlatego też w tym sporze dochodzi do pewnej granic swoich możliwości i w tym momencie zaczyna szukać Boga. I każdy z nas, który przeżył swoje życie do tej pory i spotkał się z Bogiem, właśnie może powiedzieć, że w trudnym momencie życia właśnie zaczął szukać Boga, bo nie było innego wyjścia. I wtedy właśnie przychodzi ten czas, w którym przestaje się spierać z Bogiem, poddaje się. I przyszedł do pogan i powołał Piotra i Andrzeja, brata Piotra. Ciekawe stwierdzenie właśnie też, jak gdyby potwierdza to stwierdzenie o tym, że człowiek spiera się z Bogiem, a więc te imiona, które są powiedziane w 18 wersecie, które mówi w ten sposób, a Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem. A więc czasami właśnie jest tak, że człowiek gra silnego i w tym momencie Szymon jest chwiejącą trzciną, a Piotr skałą. I wielu jest takich ludzi, którzy na zewnątrz pokazują twardzieli, a wewnątrz tak naprawdę są pogruchotani, są złamani, ale właśnie Pan Jezus przychodzi do nich, wyciąga swoją dłoń właśnie po to, żeby ich powołać i oni decydują się, że idą za Jezusem, porzucają swoje sieci, to co powiedziałem i to często jest problemem w życiu ludzi wierzących, że zamiast porzucić swoją sieć, swoją mądrość, swoje doświadczenie życiowe w takim sensie tej mądrości nabytej, ciągle mają tą sieć w ręku i ta sieć ich zahacza o różne przedmioty, oglądają się do tyłu, a więc inaczej żyją przeszłością i to powoduje, że nie wzrastają, tak? I kolejna rzecz, przyszedł również do synów Zebedeusza, powołał ich, tak, a oni siedzieli w łodzi i naprawiali swoje sieci. I to też jest pewien obraz, dlatego że często człowiek właśnie w swoim życiu chce naprawiać swoje życie, więc bierze te sieci, naprawia swoje życie, a więc tą dziurę załatam, tą dziurę załatam, tą dziurę, ale w gruncie rzeczy jest ta stara sieć, która tak naprawdę ciągle się dziurawi. I to, do czego powołuje nas Pan Jezus, do tego, żebyśmy użyli nowej sieci. Tak jak powiedziałem to, jeździłem do Sieniawki kiedyś, tam mieliśmy spotkania i przejeżdżaliśmy koło elektrowni i co tydzień były dziury i na następny tygodniu były łatane te dziury i później znowuż te dziury były i znowuż były łatane. I tak w kółko przez ten okres czasu, kiedy jeździliśmy, to niemalże co tydzień były te dziury łatane i znowu się pokazywały. I tak samo jest w życiu człowieka. I w tym momencie, kiedy położono nową drogę, już tych dziur nie było, można było swobodnie przejechać, a więc te słowo mówi o tym, że Bóg nie jest zainteresowany, abyś cerował swoje życie, abyś drutował swoje życie, ale abyś położył nową drogę w swoim życiu, abyś Jemu zaufał, abyś za Nim poszedł, abyś czynił to, co On chce, bo On chce Twojego szczęścia, Twojego powodzenia w życiu, ale to tylko i wyłącznie jest w tym, aby pójść nową drogą. I teraz właściwie dalej, do czego Bóg nas powołuje. 23 werset mówi, i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając ich w synagogach, ogłaszając Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludzi. A więc przede wszystkim Pan Jezus obchodził całą Galileę. I co robił? Wyjaśniał, bo nauczać to znaczy wyjaśniać. Wyjaśniał, czym jest Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie jest rzecz z tego świata widzialnego. Królestwo Boże to jest Królestwo duchowe. Pan Jezus sam powiedział o tym, że moje królestwo nie jest z tego świata, a więc nie z tego systemu, nie ze świata widzialnego. Dlatego jesteśmy powołani do tego, aby funkcjonować w Królestwie Bożym, a więc w duchowej przestrzeni, która ma swój początek w wnętrzu nas. My żyjemy czasami, czy ludzie żyją tym, co się dzieje na zewnątrz, ale teraz jest ważne, że powołani do Królestwa Bożego, to znaczy do życia tego, co się dzieje we mnie, poprzez moją relację z Bogiem, poprzez Jego Słowo. Wyjaśniał, czym jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest potężniejsze od królestwa tego świata, systemu tego świata. Królestwo Boże jest systemem duchowym, który właściwie jest początkiem wszelkiego istnienia. Wszystko jest powiedziane, powołane zostało przez Boga z rzeczy niewidzialnych, niematerialnych. A więc chodzi o to, że Królestwo Boże rozpoczyna się od wnętrza człowieka. Królestwo Boże to jest duchowy świat, ten niewidzialny świat, który jest początkiem wszystkich rzeczy. Dlatego też ten budynek, często mówię o tym, krzesła czy cokolwiek tu jest na tej sali, czy cokolwiek widzimy na zewnątrz, to powstało w duchowości człowieka. Zostało określone słowem, zostało określone w wyobrażeniu człowieka i przelane do rzeczy zewnętrznych, fizycznych. A więc jest ważne to zrozumieć, że to królestwo jest królestwem duchowym. Ono ma swój początek w duchowości człowieka. I kiedy Pan Jezus to tłumaczył, mówił o Ewangelii, a wiem, że ta Ewangelia Królestwa Bożego oznacza, że przybliżyło się Królestwo Boże do człowieka. Co to oznacza? Że każdy człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, który na nowo się narodził, który przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, staje się dzieckiem Bożym, wszelkie grzechy zostały wymazane i w tym miejscu staje się dzieckiem Bożym i może świadomie powiedzieć: Ojcze mój, który jesteś w niebie. Dlatego, że stajemy się dziećmi Bożymi nie przez to, że zostaliśmy ochrzczeni, ale przez to, że świadomie uwierzyliśmy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I teraz kolejną rzeczą wchodzimy do Królestwa Bożego i co mamy robić? Mamy właśnie głosić, głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę. A więc manifestacją Królestwa Bożego jest uzdrowienie, jest również podnoszenie z niemocy. Dzisiaj dotykają tak zwane choroby cywilizacyjne. Co to są te choroby cywilizacyjne? Choroby cywilizacyjne to są choroby związane z systemem tego świata, wywołane przez właśnie przez tą gonitwę, przez rywalizację, przez to, co się dzieje na tym świecie. I do tego dochodzą stresy, do tego dochodzi depresja, zawały serca, wrzody żołądka. A więc to jest wszystko, są choroby właśnie tego systemu, który właśnie powoduje, że żyje człowiek w niepewności, w takiej gonitwie w swoim życiu. I dlatego też Pan Jezus przyszedł, aby te choroby, aby z tych chorób przynieść uzdrowienie, aby również podnosić ludzi z niemocy, właśnie niemoc, to są depresje, to jest właśnie załamanie, to są wszelkie różne sytuacje, o których ja mówiłem w tamtym tygodniu, które odnoszą się do naszego życia wewnętrznego. Również dzisiaj młodzież, która funkcjonuje właśnie w takim facebookowym świecie, a więc ile lajków, kto mi dał więcej lajków, kto komu się spodobałem, kto co i... I teraz, kiedy nie ma lajków, młodzież wchodzi w depresję, w załamanie i dlatego też dzisiaj to, co się dzieje, to jest tragedia, kiedy młodzi ludzie popełniają samobójstwo przez odrzucenie. Również dzisiaj ten hejt, który się wszędzie wylewa, ta nienawiść, ona jest spowodowana frustracją ludzi, którzy właśnie żyją tym dopingiem, który jest z medialnych źródeł. A więc dlatego też Królestwo Boże, Pan Jezus powołuje swoich uczniów, aby głosili, aby uczniowie zrozumieli to, że zwycięstwo człowieka nie przychodzi z zewnątrz, ale od wewnątrz, że Królestwo Boże to jest spokój i radość w Duchu Świętym. Jest to zwycięstwo w duchu, dlatego że początek wszelkiego zwycięstwa, uzdrowienia, manifestacji Bożej mocy rozpoczyna się od wnętrza człowieka. Amen? A więc teraz pytanie... A jak to zrobić? Co powinienem zrobić, tak? Bo ktoś mi powiedział, że dobrą diagnozę stawiam, ale recepty nie wypisuję. A więc co jest receptą na to, w jaki sposób funkcjonować? Dlatego czytamy dalej, tak? Jak zrozumieć swoje powołanie? Wtedy Jezus, 5 rozdział, widząc tłum, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie. Wiecie, to jest bardzo ważne słowo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim... Usiąść koło Pana Jezusa, 5 rozdział, 1 werset, proszę. Usiąść to znaczy zgodzić się i nastawić się na słuchanie. Ja chcę być w tym, co mój Mesjasz, co mój Pan, co mój Król chce mnie nauczać. On usiadł, a uczniowie co zrobili? Przystąpili do Jezusa Chrystusa. Po co? Właśnie po to, żeby się uczyć od Niego. Oni chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób ja mam głosić Królestwo Boże, w jaki sposób mam zrozumieć Królestwo Boże, w jaki sposób mam uzdrawiać chorych, w jaki sposób mam podnosić z niemocy. Dlaczego to jest takie ważne? Chciałbym przytoczyć ten fragment, w którym jest powiedziane takie słowo, które mówi o tym, że a widząc ludu, żalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. I w dzisiejszych czasach właśnie ludzie funkcjonują w ten sposób, właśnie, że są opuszczeni, odrzuceni, samotni, zrujnowani. I dlatego też właśnie potrzeba właśnie tych, którzy będą głosili, a więc ci, którzy chcą głosić, którzy chcą nie tylko głosić, ale być uczestnikami, muszą przystąpić, muszą usiąść, muszą zacząć czerpać od Pana Jezusa tą naukę, którą On głosił. I teraz otworzył swoje usta, drugi werset, i powiedział w trzecim wersecie: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. Właśnie. Czym jest Królestwo Boże? Królestwo Boże, 14 rozdział i 17 werset listu do Rzymian mówi, że Królestwo Boże to nie napój i pokarm, ale radość i sprawiedliwość, pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. A więc czym jest Królestwo Boże? Właśnie nie rzeczami zewnętrznymi. Królestwo Boże to jest pokój, to jest radość, to jest sprawiedliwość w Duchu Świętym. A więc Królestwo Boże, kiedy się objawia w życiu człowieka, ono wnosi pokój do życia człowieka. Ono wnosi radość z powodu obecności Boga w życiu człowieka. To jest sprawiedliwość nadana człowiekowi poprzez Boga. Sprawiedliwość, czyli godny człowiek jest poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, aby stać w miejscu najświętszym, a mieć relację z Bogiem. I dlatego jest istotne, żeby właśnie kto jest tym, który jest jak gdyby współuczestnikiem Królestwa Bożego. Ubodzy w duchu, tak? A więc ubogość w duchu nie znaczy, że biedni, którzy są bez pieniędzy, ale ubogi w duchu to jest ten, który jest gotowy na zmiany, ten, który przyjmuje to, co Bóg do niego mówi, ten, który poddaje się wprowadzenie Boże, ten, który mówi: tak, Panie, jestem gotowy do tego, aby Cię słuchać, aby wprowadzać Twoje słowo w swoje życie. Jest tym, który mówi: tak, ja potrzebuję Ciebie. To jest ubogość. I często jest tak, że interpretowane te słowo jest w ten sposób, że biedni są błogosławieni przez Pana. Moi drodzy, zaszokuję was, dlatego że bieda nie jest błogosławieństwem, bieda jest przekleństwem. Dlatego że w wyniku niesłuchania Boga przez człowieka, człowiek wchodzi w miejsca, gdzie nie ma błogosławieństwa, gdzie nie ma obfitości, dlatego że właśnie kiedy idziemy w Królestwie Bożym, Bóg będzie zmieniał nasze życie i to nie znaczy, że ono musi być przewartościowane na ilość pieniędzy na naszym koncie, ale Bóg jest zainteresowany naszym powodzeniem. Bieda nie jest błogosławieństwem, bieda jest wynikiem nieposłuszeństwa w stosunku do Boga. Amen? I dlatego też jest ważne, żeby to zrozumieć, że Królestwo Boże, staje się uczestnikiem Królestwa Bożego. Ale gdzie mogę znaleźć taki opis Królestwa Bożego? Wiecie, dla mnie jest takim ważnym wersetem, który opisuje to, jest powtórzenie prawa od pierwszego wersetu. Chociaż odnosi się do ziemi obiecanej, ale ona coś opisuje. Musimy zrozumieć, że Stary Testament w większości odnosi się do naszego życia duchowego, wewnętrznego. A więc jest ważne, by dostrzec w tym, co jest tam zapisane, właśnie to, co się odnosi do naszego życia wewnętrznego. I dlatego jest pewne wyjaśnienie, 8 jest tam powiedziane w ten sposób. Starannie spełniaj wszystkie przykazania, które ci dzisiaj nadaję, abyście zachowali życie, rozmnażali się i weszli do ziemi, którą przysiągł Pan wasz ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadzi cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć, doświadczyć, aby poznać, co jest w twoim sercu. I teraz właśnie, kiedy patrzymy na ten werset, ten drugi werset, zachowaj też w pamięci całą drogę, I teraz można powiedzieć tak, to się odnosiło do Izraelitów, ale kiedy popatrzymy się na swoje życie, dlaczego stanęliśmy w kościele, po co przyszliśmy do zboru, to przede wszystkim dlatego, że przebyliśmy jakąś drogę. To była jakaś pustynia w naszym życiu, która zmotywowała nas do tego, aby szukać Boga, aby szukać rozwiązania, aby szukać Jego, aby zmienić swoje życie. I dlatego tu jest takie słowo, które mówi o tym, żeby cię ukorzyć, tak? Uniżyć, aby uznać wyższość. A więc cała droga, którą człowiek idzie przez życie, jest właściwie, dopóki nie zna Boga, Bóg dozwala, ale pewne rzeczy działy się w życiu człowieka. Po co? Właśnie po to, żeby człowiek zaczął szukać Boga. Dlatego, że człowiek, który nie zna Boga, patrzy krótkowzrocznie, patrzy się na to życie doczesne, dlatego, że to życie jest dla niego najważniejsze. Ale Bóg patrzy się na człowieka poprzez pryzmat wieczności, dlatego, że dla niego jest najważniejsze to, gdzie my będziemy po naszym odejściu z tej ziemi. A więc to jest dla niego najważniejsze. Perspektywa spojrzenia się na istotę człowieka przez Boga jest inna niż nasza, niż ludzka, dlatego że człowiek nieznający Boga właśnie skoncentrowany jest tu i teraz. To jest najważniejsze. Nie, to nie jest najważniejsze tu i teraz, bo życie nasze trwa do 120 lat, tak? 70, 80, 90, jak sił starczy. I później co? Ale później otwiera się wieczność, dlatego jest ważne, gdzie w tej wieczności będę przebywał. Dlatego Bóg czyni pewne rzeczy, tak, prowadzi przez 40 lat, 40 jest liczbą próby, a więc przeprowadza przez człowieka, przez różne sytuacje właśnie, aby ukorzyć go. I wreszcie człowiek niech powie w swoim życiu, tak, Panie, starczy mojej biedy, starczy mojej nędzy, ja Ciebie potrzebuję, otwieram swoje serce przed Tobą, Panie Jezu, abyś Ty prowadził moje życie. Tak, a więc to jest powołanie, które nas Bóg doprowadza do miejsca, w którym chce, abyśmy otworzyli swoje serca przed Nim, aby poznać, tak, takie ciekawe drugie słowo, które jest po pustyni, aby Cię dokorzyć, doświadczyć, aby poznać, co jest w Twoim sercu. A więc też jest istotną rzecz, poznać w dwie strony. Bóg chce poznać w naszych sercach, ale również my mamy poznać to, co jest w naszych sercach. Właśnie zrozumieć, że te wszelkie zabiegi, te wszelkie jakieś wartości, to zabieganie, to wszystko, co nas otacza, to jest bez sensu czasami. Albo w większości bez sensu. Te wszelkie zamartwiania się, to wszelkie jakieś walka, która jest w tym świecie, tak? Ta rywalizacja, to udowadnianie, to właściwie jest bez sensu. A więc Bóg wskazuje pewną rzecz i mówi, co jest w Jego sercu, czy będzie przestrzegał przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś, ani Ty, ani znali Twoi synowie, tak? Aby dać Ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, ale każdym, jest tak powiedziane, że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. A więc przede wszystkim nie tu i teraz, nie pieniądze, nie chleb, nie praca, która jest bardzo ważna. Ja tutaj nie namawiam do bezrobocia. Ale przede wszystkim właśnie, że to nie syci człowieka. To jak gdyby powoduje, że człowiek zaczyna się w tym wszystkim gmatwać, że jest obciążony w swoim życiu. Że teraz będzie wszystkim żył, co wychodzi z ust Boga. I to jest prawdą, tak? A więc błogosławieni ubodzy w sercu, bo oni chcą żyć tym, co Bóg do nich mówi. Bo Bóg, kiedy prowadzi człowieka, to to życie człowieka jest pełne radości, pełne satysfakcji, chociaż przychodzą trudności, choć przychodzą przeciwności, ale przecież kiedy idziemy przez Boga, z Bogiem, przez swoje życie, jesteśmy zwycięzcami. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przychodzi do twojego i mojego życia i mówi, stań, idź, nie poddawaj się, jestem z tobą, będę cię wspierał, poprowadzę cię. A więc człowiek zaczyna żyć tym słowem, które wychodzi z ust Bożych i to daje mu zwycięstwo, bo mówi, że nie mogę właśnie dalej żyć o własnych siłach. I dlatego też Bóg czyni pewne rzeczy właśnie po to, żeby nas pozyskać, ze względu na co? Właśnie na to, że Bóg się patrzy na człowieka poprzez pryzmat wieczności, a nie doczesności. Wieczności, a nie doczesności, bo człowiek jest istotą wieczną. I to musimy zapamiętać. I dalej, co jest powiedziane w Słowie Bożym? Gdyż Pan wprowadza cię, 7 werset, do ziemi pięknej. Gdyż Pan wprowadza cię do ziemi pięknej. I właściwie, kiedy czytamy o ziemi obiecanej, to powinno się odnosić to do Królestwa Bożego, dlatego że właśnie tam manifestują się prawa Boże. Tam się manifestuje wola Boża. Tam, w ziemi obiecanej, bo tam panują Boże warunki, manifestują się prawa Boże. I dlatego wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. Istotną częścią tego wersetu jest to, że właśnie wprowadza w życie człowieka coś tak bardzo ważnego, jak uwielbianie, jak modlitwa, jak przebywanie z Bogiem. Dlatego, że człowiek znajduje się w różnych etapach swojego życia. Każdy z nas doświadcza pewnych rzeczy i czasami jesteśmy na dole i czasami jesteśmy na górze. Czasami jesteśmy zdruzgotani, dlatego że okoliczności, które są wokół nas, powodują, że ta presja jest tak wielka, że nas nieraz to zniechęca do wielu rzeczy. Ale właśnie jest istotną częścią, że właśnie te źródła tryskają gdzie? W dolinie. A więc mogę przyjść do Boga i napełnić się Nim. Wiecie, słowo uwielbiać, kiedy Mojżesz przeszedł przez Morze Czerwone i tam jest powiedziane w księdze Wyjścia, że Mojżesz zaczął uwielbiać Boga i tam powiedział: uwielbiam Cię. Wiecie, słowo uwielbiać oznacza być w domu, być w odpocznieniu, odpoczynku. I dlatego ten werset, ten początek tego wersetu o tej wodzie, która tryska w dolinie na górze, to jest miejsce uwielbiania Boga. Dlaczego? Dlatego, że ono przynosi odpocznienie. Nie wiem, czy zauważyliście taką sytuację, kiedy śpiewamy, kiedy się angażujemy w uwielbienie. To przynosi taką niesamowitą, taką świeżość, taką coś nowego wpływa do naszego serca, taka zachęta. I teraz właśnie ten werset mówi o tym, że Królestwo Boże, które zostało nam dane i gdzie my mamy serca ubogie, właśnie pierwszą rzecz, jaką powinniśmy robić, chcąc nieść uzdrowienie, uwolnienie, wnosić Królestwo Boże, to przede wszystkim stabilizacja naszego życia. Żeby nie było huśtawki emocjonalnej, bo sytuacje są różne. Dlatego w tych różnych sytuacjach właśnie coś muszę zrobić. Muszę uwielbiać Boga, muszę składać dziękczynienie. Tam jest słowo, które mówi o tym właśnie, że uwielbiam Ciebie. W innym miejscu jest powiedziane: wysławiam, a więc stawiam Cię wyżej. Panie, przychodzi trudny czas. Panie, ja Cię uwielbiam, ja Cię rozkoszuję, bo Ty jesteś moją siłą. Zresztą, kiedy czytamy psalmy, to one są pełne tej energii. Bo psalmy czym są? To są modlitwy Dawida i nie tylko Dawida. To są pieśni, które śpiewał Dawid i nie tylko Dawid, który uwielbiał Boga, który rozkoszował się. I kiedy przychodził trudny czas, on mówił: wspominam Cię z gór Baszanu, wspominam Cię z tamtych chwil, z tamtego czasu. No, przyszło do mojego życia, 57 psalm, przyszło nieszczęście, ale ja zaczynam Cię wysławiać. I jest powiedziane: chwal Go, moja cytro, tak, uwielbiam Cię, aż przeminie nieszczęście. A więc to jest praktyczne zastosowanie właśnie zasad Królestwa Bożego do naszego życia. Bo czasami jest tak, że o tym człowiek zapomina, przychodzi i czeka na to, że samo się coś stanie, samo się nic nie stanie. List do Rzymian 8,28 mówi o tym, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, a więc ja muszę coś zrobić w swoim życiu, skoro powołany zostałem i rozumiem to, i chcę, żeby to Królestwo Boże we mnie się manifestowało, ja muszę coś zrobić. Nie tylko w niedzielę uwielbiać, tak? Ale każdego dnia. Bo to jest decyzja. Kiedy rano wstaję, co robię? Czy kawę i od razu Facebooka? Czy kawę i od razu polityka? Czy właśnie powinno być, że rano wstaję i zaczynam jako ten, który należy do Boga, zaczynam Go uwielbiać. Kiedy przychodzi dobry czas: Panie, dziękuję Ci za zmiany, dziękuję Ci za prowadzenie, dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, dziękuję Ci za moją rodzinę, dziękuję Ci, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tak? Bo to jest to miejsce na górze, ale również to miejsce na dole. Panie, Ty jesteś dobry, Ty mi pomożesz, Ty mnie wezeprzesz, Ty mnie poprowadzisz. Panie, dziękuję Ci za ten wspaniały dzień dzisiejszy. Dziękuję Ci za to, że do Ciebie należę, że jestem Twoją własnością. I tak jak jest powiedziane w tej modlitwie, o 13, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie i tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego. Panie, daj mi słowo na dzisiaj. Daj mi Twoją moc, bo co jest najważniejsze, to ani wczoraj, ani jutro, tylko dzisiaj. Bo jeżeli dzisiaj jestem zwycięzcą, to te dzisiaj ciągle trwa. Jeśli dzisiaj uwielbiam Boga na dole, na górze, w różnych sytuacjach, to ciągle jest dzisiaj, to ciągle jest teraz. I dlatego ważne jest, aby to wprowadzić w życie. Wiecie, co jest wrogiem chrześcijaństwa? Wrogiem chrześcijaństwa nie jest diabeł. Wrogiem chrześcijaństwa nie są ludzie. Wrogiem chrześcijaństwa jest wiedza, która nie została wprowadzona w życie. Amen? Bo my wszystko wiemy. Wy wiecie wszystko to, co dzisiaj pastor mówi. Ale ile z tego wprowadziliśmy do życia? Ile z tego zostało wprowadzone do życia? Bo przecież my wiemy. A, to już mówił. Ale czasami mówi się o pewnych rzeczach w jakim celu? I powtarza się. Piotr powiedział, Piotr powiedział, nie znudzi mi się mówić wam jedno i to samo. Amen? A więc czy ja to robię? Czy ja rozpoczynam swoje życie, jeżeli ja chcę być uczestnikiem Królestwa Bożego, czy ja korzystam z tej wody, która jest źródeł, które są w dolinie i z tych źródeł, które są na górze? Czy ja codziennie z nich korzystam? Amen, pastorze. A więc ważne jest, kolejna rzecz, wprowadzać je do ziemi jakiej? Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej ratolośli. Do ziemi czego? Do ziemi jęczmienia, winnej ratolośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu. Wprowadzam cię. Dlaczego? Dlatego, że do Królestwa Bożego Bóg nas wprowadza, bo człowiek ma włożony w swój umysł swoje wychowanie, swoją przeszłość, swoje wartości, swoje przekonania. I teraz Bóg wprowadza i mówi, słuchaj, to, co powiedział apostoł Paweł. Mówi, wszystko uznaję za śmieć w doniosłości poznanie Jezusa Chrystusa. A więc cała moja przeszłość, wszystko, co było, czego się nauczyłem, chcę zapomnieć na rzecz tego, aby pozwolić Jezusowi Chrystusowi i Jego Królestwu zamanifestować się w moim życiu. I dlatego też do czego? Do ziemi, w której jest pszenica, tak? Do ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taka jak ziemia egipska. Domu niewoli, z trudu, bo Egipt to trud, niewola. To również Egipt oznacza ucisk i odrękę. A więc wchodzicie do tej ziemi. Ona nie jest jak ziemia ucisku i odręki. To jest ziemia, która, aby ją posiąść, nie jest taka, jaka ziemia egipska. Skąd wyszliście? Którą zasiewawszy swoim ziarnem, nawadniały swoimi nogami, jak ogród zalżywny, lecz ziemia, do której, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu, Ducha Świętego, Jego obecności. Ale żeby to wszystko funkcjonowało, to właśnie muszę zrozumieć, czym się karmię, czym żyję. A tak, dobra, przyjdę w niedzielę na nabożeństwo, teraz tak, są ferie, to dzieci tam są wakacje, dobra, tu. Czym żyję? A chciałbym, żeby tu była manifestacja Bożej mocy. Czym żyję? I teraz jest ważne, wracamy do 8 rozdziału. Czym żyję? Czy żyję tym, co Bóg mi daje? Jego słowem? Wiecie, na Facebooku normalnie jest wysyp wersetów biblijnych. Tam normalnie można Biblię znaleźć całą. Ten przesyła wersety, tamten, ci, tamci. Już nie wiadomo, gdzie, skąd, co, na co, ale teraz chodzi o to, czy te wersety znajdują odzwierciedlenie gdzie? W moim życiu. A więc ważne jest, że teraz do ziemi jakiej? Pszenicy, jęczmienia. A więc tego, abym się karmił. To jest pokarm dla mnie. Jego słowo, Jego obecność jest pokarmem dla mnie. I w wyniku tego, pokrótce, to powoduje, że ziemię winnej latorośli. Wiecie, kiedy trzymamy się Słowa Bożego, wiecie, co się dzieje w naszym życiu? Stajemy się winną latoroślą. Co to oznacza? Że umiemy ze sobą przebywać, że umiemy się budować, że umiemy się zachęcać, bo winna latorość to jest drzewo winne, które wydaje owoce, więc teraz jest ważne, że uczę się relacji. Dlaczego? Bo karmię się Jego Słowem, bo karmię się tym, co On do mnie mówi. Karmię się tym, aby te Królestwo Boże zamanifestowało się w moim życiu. A więc wchodzę w relacje. A więc dobre relacje, umiejętność relacji z Bogiem i umiejętność relacji z ludźmi powoduje, że drzewo figowe, które jest drzewem życia, to życie zaczyna we mnie manifestować się. Ja żyję. Nie śmierć, nie zniszczenie, ale relacje poprzez Bożą obecność powoduje, że zaczynam żyć. Ale to życie powoduje, że to drzewo granatu. Drzewo granatu jest obrazem wywyższenia, a więc coraz większą wartość odkrywam w sobie, że jestem rzeczywiście dzieckiem Bożym, że jestem tym, kim jestem, że zaczynam doświadczać Bożych przełomów w swoim życiu. Do drzewa to powoduje, że wchodzę do ziemi drzewo oliwnego, a więc do namaszczenia, do wyposażenia, do odkrywania tym, kim jestem w nim. Do oliwy, do zdolności i miodu, który jest obrazem mądrości. A więc co mam zrobić jako ten, który został przez Boga powołany, którym chcę, aby w moim życiu manifestowała się moc Boża? Przede wszystkim pozwolić się wprowadzić do ziemi, wracamy do wersetu poprzedniego, gdzie źródła wód są na górze i w dolinie. A więc wchodzę do miejsca, gdzie moje życie musi być ustabilizowane, duchowo wyrównane. Nie może być w moim życiu huśtawki, nakręcania się, mówienia, a później żałowania. Stabilizacji. Dlatego, że i w trudnych sytuacjach mogę liczyć na Boga, i w dobrych sytuacjach mogę liczyć na Boga. To powoduje, że staję się człowiekiem wyważonym. To powoduje, jak jest powiedziane w dalszych wersetach Mateusza, że błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą, to powoduje, że wnoszę pokój. Nie rozdrażnienie, nie walkę, nie... ale Bożą obecność. Ale kiedy? Właśnie wtedy, kiedy świadomie mam czas z Bogiem. Nie w niedzielę tylko, codziennie. Że wchodzę w miejsca najświętsze, nawet w trudnym okresie czasu. Bo kiedy wchodzę w miejsce najświętsze, w trudnym okresie czasu, mogę powiedzieć, Boże, jaki Ty dobry jesteś. Byłem w tak trudnej sytuacji, byłem w tak trudnych momentach swojego życia, ale kiedy zacząłem Cię uwielbiać, modlić się, rozmawiać, Ty mnie podniosłeś. I dzisiaj mam czym się dzielić, mam na tej górze czerpać dalej z Twojej mądrości właśnie w dziękczynieniu, bo jesteś dobrym Bogiem. Bo nie musi mi mówić Grzesiu, że Bóg jest dobrym Bogiem. Nie musi mi mówić Gosia, że Bóg jest dobrym Bogiem. Bo ja to doświadczam. Bo On jest dobrym. Bo właśnie w trudnych momentach przyszedłem do Niego. I nie tylko. Ale nawet kiedy byłem na górze, uwielbiałem Go. I nie chcę karmić się rzeczami, które daje ten świat, kiedy patrzymy się na to, co daje nam internet, co daje nam telewizja, co daje to wszystko, co wokół nas, ta nienawiść, ta złość, to nakręcanie jedni na drugich, ten, który jest prawdziwym Polakiem, a ten, który jest sztucznym Polakiem, a ten, który... Ja jestem Chrystusowy. Do żadnej partii nie należę. Należę do Jezusa Chrystusa. I to jest ważne. Ja chcę Jego reprezentować. Chcę z Nim być. A więc, aby być w Królestwie Bożym, muszę zacząć się karmić, dbać o relacje, przeżywać, być wywyższonym przez Niego, być namaszczonym i odkrywać to namaszczenie, które jest w nas. Mieć tą mądrość. Ale kiedy? Właśnie wtedy, kiedy wejdę tam. kiedy poddam się w Jego prowadzenie, kiedy On stanie się dla mnie najważniejszy. Bo On jest moim Bogiem. Nie dlatego, że z grzeczności mówię, Panie Jezu, ale On jest moim Panem. Ty jesteś moim Panem. To nie tytuł honorowy. On jest moim Panem. On rządzi w moim życiu. Ja Jego się słucham. Idę za Nim. A On, nie ja, On, nie ja, On zmienia moje życie i mnie używa w swojej łasce. Amen. A więc jak zrozumieć swoje powołanie? Bądź w Królestwie Bożym. Zadecyduj. Przebywaj z Nim. On sam powiedział, że powołał 12. Po co? Aby byli z Nim. Jak często jesteś z Nim? Nie w niedzielę tylko. Wyobraź sobie, że jesteś ze swoją najbliższą osobą tylko w niedzielę. Jak bardzo jest to trudne. A więc ważne jest, żeby nie tylko w niedzielę, ale codziennie rozkoszować się, upijać się Jego miłością, Jego obecnością, Jego bliskością. Bo On chce Ciebie i mnie używać. On chce zmienić świat poprzez Ciebie i mnie. On chce tego. Czy chcesz Mu na to pozwolić? Usiądź u Jego stóp. Zacznij mieć z Nim relacje. Karm się Nim. Przebywaj w Jego obecności. On będzie czynił wspaniałe rzeczy poprzez Ciebie. Ojcze Niebieski, ja dziękuję Ci. Ja dziękuję Ci za Kościół w Lubaniu, Panie. Dziękuję Ci za każdą osobę. Panie, dziękuję Ci za to, że nie jesteśmy tu przypadkowo. Że to nie jest tak, że to my postanowiliśmy, ale to Ty przyszedłeś. To Ty nas pociągnęłeś. To Ty wybrałeś nas. To Ty walczysz o nas, abyśmy oddali się Tobie, aby to miasto zostało zbawione przez imię Jezus, aby każdy z nóg znaleźć w tym miejscu właśnie satysfakcję, pokój. Panie, używaj nas. Stawiaj na naszej drodze ludzi, którzy będziemy mogli świadczyć, Panie, o Tobie. Używaj nas, przemawiaj do nas. Ja wiem, że Ty jesteś gotowy, że stoisz u drzwi naszego serca i kołaczesz, to znamy na pamięć, ale Ty stoisz. Stoisz i czekasz, aż Ci otworzymy. A więc, Panie, otwieram swoje serce. Wejdź, bądź, prowadź. Każdego dnia, bo w Tobie jest siła, bo w Tobie jest moc. Bo w Tobie jest łaska, bo w Tobie jest królestwo. Siły, mocy, nie w naszych zdolnościach, Panie, nie w tym, co potrafimy. Panie, to, co my możemy sami zrobić, to zepsuć. I tak wiele rzeczy zepsuliśmy w swoim życiu. Pomóż nam naprawiać. A może nie. Pomóż nam iść nową drogą. Drogą zwycięstwa i błogosławieństwa. Hallelujah.